Wracamy do rozmowy w podcaście Kilometry Wolności.
Zastanawiam się głośno, czy było trudno namówić twoją małżonkę do tej formy podróżowania, bo często słyszę od chłopów,
tak,
że wiesz,
tak,
chciałbym, ale fajnie, tak, moja zajebista żona, rzecz, nie. Ale panie mówią, o nie, nie, kolego.
Moja żona się super odnajduje w kamperze, bo też wcześniej pływała na takich małych przestrzeniach.
To ona wszystko
więc,
wie.
Tak, poza tym my, tak jak mówiłem na początku, nie jesteśmy za wiele w stanie zaplanować, więc dla nas w ogóle to jest super. I widzę też, że jak jesteśmy gdzieś przez przypadek, zostajemy trochę dłużej niż 3 dni, to ona zaczyna przebierać nogami. Więc ten kamper dla niej też, to, że my niemalże tam co 3 dni, max 4, jak gdzieś jest fajnie, to zostajemy. To wtedy tak. Natomiast raz przez przypadek zostaliśmy w Chorwacji 5 dni, bo dzieci chciały iść na taki kurs surfowy, bo tam ze znajomymi się spotykaliśmy. To jest zaraz kolejny wątek, który jest, uważam, game changer dla spędzania wakacji. Zaraz wam powiem, jak spędziliśmy jedne wakacje, gdzie zostaliśmy tam 5 dni. Nie, i to dla niej już było za długo. Dzieciaki tam, wiadomo, małe, stały na tych deskach, się uczyły super w tej Chorwacji. Było kosmicznie gorąco, ale to przetrwaliśmy, ale potem szybciutko uciekliśmy i nawet nie promem, tylko mam takiego kumpla, który jeździ chyba od 20 albo 30 lat kamperem i on, od niego kupiłem ten pierwszy nasz kamper, do którego dzwoniłem nawet wieczorem i mówię, Raska, dawaj mi tutaj, bo ja jestem tutaj między Zadarem, coś tam, między Zadarem jesteś, no to tam, wiesz, Nawis, będzie taki świetny kemping, zobaczysz, nie? I rzeczywiście jedziesz i ten kemping tam jest, skubanizm, wszystko obcykane, no. Mm-hmm.
Historia miała być przepięknych wakacji.
Tak, raz spędziliśmy wakacje totalnie niezaplanowane, wyjechaliśmy ze znajomymi, nie wiedzieliśmy, co będziemy robić i gdzie będziemy robić, a w ogóle, bo mieliśmy jechać sami na te wakacje. I ruszyliśmy sami z Poznania, bo tam z rodzicami byliśmy. Ruszyliśmy sami i dostaję telefon w połowie drogi, że oni jadą jednak z nami, to się spotkamy w Austrii. No to się spotkaliśmy w Austrii, oni kamperem, my kamperem. Pojechaliśmy na tydzień do Chorwacji. Oni już się zawijają, to mówimy, co robimy? Moja żona mówi, moje przyjaciółki są pod Pizą. No to jedźmy tam. Oczywiście bez świadomości takiej, ile to jest kilometrów jednak, z tej Chorwacji tam polecieliśmy. No byliśmy tam na Kirku chyba, czy na tej pierwszej wyspie. To powiedzmy, że nie było daleko. Pojechaliśmy tam pod tą Pizę, gdzieś się zalogowaliśmy tam. No dobra, dziewczyny przyleciały, byliśmy tam chyba ze 3-4 dni, taki bardzo fajny kemping z kolejką. W ogóle gdzie obwoziła turystów, był tak duży. Więc dziewczyny poleciały, co robimy dalej? O, moi znajomi są pod Chioggią, tam pod Wenecją. To co robimy? To jedźmy do nich. Świetne w ogóle kempingi są pod tą Chioggią. Chioggia przepiękna w ogóle jest. Plaża, jakbym był w Brazylii. Tam jest taka plaża jest sztuczna i na końcu tej Chioggi są takie właśnie te kempingi włoskie, gdzie tam za 10 euro stoisz. Bez parceli, bez niczego, ale masz tam prąd w ogóle i tak dalej sobie stoisz. Z wyjściem na plażę. Plaża naprawdę była tak szeroka jak w Brazylii. To tam spędziliśmy parę dni, bo byli znajomi. No i tak całe wakacje
pod znajomych.
Jeździliśmy od znajomych do znajomych, ze wszystkimi, z którymi się nie widzieliśmy po parę lat. Spędziliśmy bardzo fajny czas, bo wszyscy byli w okresie wakacyjnym, mieliśmy czas na to, żeby pogadać, spotkać, iść na dobre jedzenie, wypić dobre wino i to jest w ogóle niesamowite.
No i zrób to samo, nie? Na wakacjach hotelowych.
No nie da się po prostu. Stanie, nie jesteś
jeszcze chciałbym
tego.
Wrócić do tego wątku rodzinnego, nie? I no. Tutaj do podróżowania z dziećmi. Co jest takiego właśnie fajnego w kamperze w kontekście właśnie podróżowania z dziećmi. Zarówno pytam tutaj o twoją perspektywę jako rodzica, ale też chciałbym zapytać o perspektywę dzieciaków, bo na pewno rozmawiacie, one są, też opowiadają o różnych emocjach. Jak to wygląda?
Jest oczywiście tak jak, ale to jak w każdej czasem małej przestrzeni są trudne sytuacje, nie? Wiadomo, nie? Ale moje dzieci są tak nauczone jeżdżenia tym kamperem, że właściwie jak jedziemy do teściów, do Wrocławia, to pytają, a dlaczego nie jedziemy kamperem? To są takie kluczowe pytania dla nich, bo może nie powinienem tutaj opowiadać o takich... my jeździmy w taki sposób totalnie jakby wolny. Te moje dzieci są zachwycone podróżowaniem w kamperze, bo po pierwsze, masz bardzo dużo przestrzeni dla siebie. Nie jesteś w samochodzie, w foteliku z tyłu spięty pasami, tak? Tylko one sobie z tyłu siedzą, zmieniają miejsca, a jak trzeba, to niestety idą do tyłu i na przykład leżą. Jak gdzieś jedziemy autostradą czy czymś, tak naprawdę się wleczemy.
Oj stary,
no,
to może się źle skończyć, wiesz o tym, nie?
Wiem. Ale mówię o tym, że jak sobie masz stół, jak w pociągu, siedzą, rysują, robią coś, zatrzymujemy się, jedzą kanapki, są zachwycone tym po prostu. Nie czują jakiegoś skrępowania. Po drugie, w różnych miejscach jesteśmy, przez różne kempingi przyjeżdżamy, ten kamper ma swoją toaletę i swój prysznic. Co czasem naprawdę moje dzieci parę razy już mówiły, możemy jednak w kamperze się wykąpać.
Łukasz, no ja uważam, że to jest podstawa, nie? Nie, toaleta
że,
chociaż.
Że to jest dla nich to, że dużo, dużo takich rzeczy jest, w których... I przede wszystkim tył kampera jest ich. Mają swoje dwa łóżka, mają swoje szafki, mają swoją przestrzeń, mają swoją nawet ładowarkę do swojego iPada i to jest dla nich bardzo ważne. I nawet są wojny o to, że ktoś przekroczył moją, się tam naparzają z tyłu, że to jest linia, której nie mogłeś przekroczyć, a jednak ją przekroczyłeś.
Czyli taka bezpieczna oaza trochę,
dokładnie.
Co?
I one są, to jest i najważniejsza rzecz, jaką nasze dzieci, myślę, że jakby tu były, to by to samo powiedziały, są z wami cały czas. I wy jesteście dla nich. Jesteście blisko wszyscy, nie? Bo czasem dzieciaki w tym wieku w nocy się budzą, albo chcą przyjść, albo coś się dzieje. Moje dzieci kompletnie nie zmieniają miejsca zamieszkania, jak jesteśmy w kamperze, bo jesteśmy tak blisko i one czują naszą bliskość, że w ogóle one się czują bardzo dobrze tam. I jak...
Czyli odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie, czy kamper, właśnie podróżowanie kamperem zbliża, czy czasem potrafi podzielić się rodzinę? Bo
Wiesz,
w pandemii tak się często zdarzało, nie? Że wiesz, ludzie na hura wypożyczali kampera, wsiadali do 7 metrów kwadratowych i się okazywało, że wiesz, że oni się nie znają tak naprawdę. Dopiero się poznaje tam rodzina. To jest grubo wtedy
to,
na
to jest, absolutnie, to jest takie miejsce, gdzie się jakby ludzie docierają. To w ogóle nie ulega to w ogóle dla mnie wątpliwości w tym. Wiesz, ja myślę sobie tak, że ja to rozumiem i szanuję, bo też mam znajomych, którzy by chcieli pojechać, którzy nie, że żony nie chcą, czy tam partner nie chce, a partnerka by chciała.
Dokładnie.
Natomiast u nas to jakby wyszło tak naturalnie i na pewno jest nam z tym łatwiej, że my możemy się z moją żoną spierać czasem o miejsce, w którym spędzamy czas, nie? Że tam destynację tak zwaną, nie? Ale o to, że my jesteśmy tam w tym kamperze, w ogóle kompletnie nie. Też przyznam szczerze, że można sobie też ten kamper tak zrobić samemu, nie? Ale naprawdę byłem w paru miejscach, byłem w paru hotelach i ja naprawdę w tym kamperze czuję się lepiej niż w tych, nie wiem, pensjonatach czasem, które są, różnie wyglądają. Ten nasz kamper po prostu jest przyjemniejszy w środku. Wolę tam się położyć, mieć własne łóżko, mam własny materac, własną
i on
pościel.
Jest taki sam. To jest zawsze ten sam standard.
Zawsze,
prawda?
Jest ten sam standard. Mhm. Mogę zjeść w restauracji tak samo, jak jesteś w hotelu. To jest jakby nie, to nie ma znaczenia. Natomiast tak, też nie znam takiej pary, ale słyszałem o parach, rzeczywiście o małżeństwach, które się, nie powiem, że rozstają, ale rzeczywiście, że ten karawanik nie jest kompletnie im jakby po drodze. I to też jest jakby zrozumiałe.
Jeżeli
nie?
Ludzie się na co dzień nie znają, to kamper ich nie połączy.
Nie, Łukasz. Kamper nie.
Tylko ich podzieli.
Nie. No, tak.
Miałeś takie... gdzieś w przestrzeni może medialnej, może internetowej, może gdzieś w komentarzach, wiesz, na Instagramie, że to nie pasuje. Aktor, no teoretycznie dobrze zarabiający człowiek, wiesz, znany z pierwszych stron gazet, telewizji i tylko kamperem jeździ.
Tak. To jest w ogóle, nie, z tym. Natomiast odpowiem od razu na to pytanie. To rzeczywiście jest strasznie złudne. Kiedyś miałem taką sytuację, szukałem samochodu i tak jeździłem po komisach, żeby było jasne.
Nie po salonach, tylko po komisach.
I tak pan mnie poznał, że tak, ale to pan tu tutaj, pan. No co pan, przecież ja pana codziennie w telewizji widzę. No mówię, to jest bardzo złudne. Aktor tutaj to jest garstka może, która zarabia, a tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie... Ja na przykład pracując w telenoweli, mogę to jakby śmiało powiedzieć na antenie, nie mam odłożonych pieniędzy. Oczywiście jeżdżę kamperem, jeżdżę zimą, jeżdżę na narty, różnych rzeczy, ale ja nie mam oszczędności, dlatego że to, co ja zarabiam, to jest na utrzymanie, na szkołę, na dzieci, plus wakacje. Oczywiście odkładam te pieniądze na wakacje, to są jakieś tam kwoty, których już mniej więcej wiem, że jadąc na miesiąc kamperem muszę mieć taką kwotę przygotowaną, mogę ją przekroczyć albo wydać jej mniej, ale jest to taka rzecz i mam taki plan, przez najbliższe 10 lat tak będę funkcjonował. Póki będzie mi się chciało i póki nie będę zmęczony jeździć tym kamperem. Nie wiem, co będzie za parę lat. Ale żeby patrząc na to, czy ja jestem aktorem i czy że jeżdżę tylko kamperem, nie. Nie, kompletnie nie.
Ale jednak to jest luksusowa forma podróżowania. Pełna integra, karawaning, generalnie ten nowoczesny oczywiście karawaning, to jest, wiesz, no myślę, że jakaś luksusowa forma podróżowania. Zawsze można mieć namiot, zobacz, jakiś pojechać na biwak, zrobić kampera z kombiaka, tak. A jednak pełna integra w takim wydaniu. Tak. Wiesz, o co chodzi.
Wiesz, ja też, tak, oczywiście, tak, to jest pełna integra, chociaż oczywiście w zeszłym roku pokazywałem jakiegoś sana tam zresztą z tego, z ProCampu, że chyba bańkę kosztował ten san. Myślę sobie, kurde, to jest już w ogóle kosmos, nie?
Chciałbyś?
Wiesz co?
Gdyby cię było stać, to byś chciał?
Wiesz, to nad tym sanem pomyślałem, ale wiesz co mnie zaskoczyło? Concorde mnie zaskoczył. Jak wszedłem do kampera za dwie bańki i tak sobie myślę, okej, masz tam samochód do dyspozycji. Akurat widziałem taki model z francuskim łóżkiem, że nie jestem fanem w ogóle tego rozwiązania. I tak oczywiście tam salon, te wszystkie rzeczy i myślisz sobie tak 2 miliony za coś takiego, to chyba już jest przesada, nie? Ten san za bańkę, bo to było 8 metrów, jednak duża przestrzeń, to tam jeszcze jakoś tam wchodziło to w grę.
Czyli nie czuć pieniędzy, nie? W takim kamperze za 2 miliony. Takim już luksusowym 2-3 i więcej.
Nie zdecydowałbym się. Nawet jakbym miał kasę, wiesz? Z tego. Chociaż z tym sanem to mam takie też fajne wspomnienie, bo takich Polaków z pochodzenia, którzy w Niemczech mieszkają od lat, takich starszych państwa, dwójką spotkaliśmy w Chorwacji. Oni też fajną rzecz powiedzieli. Tak gadaliśmy o tym karawaningu, oni mówią, no bo my całe życie na motorach jeździliśmy, nie? I ta pani mówi, w życiu ja nie jestem w stanie zaplanować wyjazdu. Te pakowanie tych walizek, to jest jakiś koszmar. Rozpakowywanie. Tu chcesz jechać na 2-3 dni, to musisz spakować, to musisz rozpakować. I oni takim właśnie sanem, byli na emeryturze już tam w Niemczech, więc i oni tym sanem takim 8-metrowym jeżdżą. No i końcówka naszej rozmowy była przytłaczająca. Ile spędzacie czasu w kamperze? 8 miesięcy.
Wow.
Myślę sobie, okej. No i rzeczywiście, i wiesz co oni robią? Opowiadali, że oni po sezonie jeżdżą właśnie tam w Chorwacji, są gdzieś tam, bo jest wszędzie tanio, jest ciepło dalej, nie? Jakby wiesz,
I znowu wracamy do tego samego. Wysoki punkt wejścia, ale tak. Potem luksusowy apartamencik masz wszędzie za grosze.
Tak.
Za sobą.
W ogóle, i mówią, że to jest... oni już tam ze znajomymi trochę mnie się spotykają, bo oni ciągle 8 miesięcy w roku to jest... No, ja 3 miesiące spędzam, czasem liczę,
no właśnie miałem pytać, ile czasu ci się udaje tak w podróży?
Mieliśmy taki rok, 2 lata temu, 3 miesiące spędziliśmy. Nie w podróży, tylko w ogóle jakby
łącznie, tak?
Łącznie w kamperze, lato, zima.
Niezły wynik, 90 dni około, to jest ci powiem.
No, całe wakacje spędziliśmy w kamperze, bo mieliśmy takie lato, że gdzieś tam pojechaliśmy na opener, wróciliśmy z openeru, pojechaliśmy w Polsce na wakacje, potem pojechaliśmy do tej Portugalii na miesiąc, wróciliśmy jeszcze w Polsce i rzeczywiście zimą nam się zdarzyło tak, że była fajna zima, w Zieleńcu staliśmy parę dni. Tam też jest super, no bo to wiadomo, że przed samym wyciągiem stoisz tym kamperem.
Na tym parkingu pewnie
tak,
dużym stałeś.
Tak. Teraz tam prąd jest, więc w ogóle...
Tak, stworzyli tam infrastrukturę.
Tak, można tam, i to też za grosze tam stoisz, a potem z moim synem jeszcze do Szpindla pojechaliśmy na narty się dojeździć. To rzeczywiście spędziliśmy takich ciągłych, bo oprócz takie jakieś weekendy, majówek, czerwcówek, to nie liczę, bo to są takie... To
i tak dobry wynik przy twojej pracy i wiesz, przy twoim zaangażowaniu. Właśnie koledzy, aktorzy, koleżanki, aktorki gdzieś tam cię podpytują o tą kwestię?
Tak, dużo jest. No, tam jeszcze nikt nie próbował. Podpytują mnie, czy ja wypożyczam, czy nie wypożyczam kamper. Tak. Ja mówię, nie wypożyczam, ale mogę wam pomóc dać numer albo polecić coś.
Próbują?
Tak. No, tak. Nie wiem, czy wracają, ale parę osób rzeczywiście próbowało. Właśnie, kurczę, nie gadałem z nimi. Może jak nie dzwonią, to znaczy, że im się nie spodobało.
No
ale na przykład mam też takich znajomych, którzy z nami pojechali w zeszłym roku, tylko że oni pojechali tym campervanem we czwórkę, mieli dorosłego, 2 synów, 1 był dorosły i 2 psy. I powiedzieli, że to chyba nie jest dla nich, nie? Że jednak oni wolą sobie bukować tam, wolą rano wstać, zjeść śniadanie.
Ale też pewnie za ciasno.
Może wydaje mi się, że to jest to, że się zderzyli z tym, że tam jest... No ja uważam, mówię, campervany Ja, to jest też mój jakby kolejny jakby pewnie kamper, że jak już nasze dzieci będą starsze i nie będą chciały z nami jeździć, to na pewno się z moją żoną przeniesiemy do campervanu. To jest jakby proste, bo...
Naprawdę?
Tak, bo wydaje mi się, że ta luksusowa Landara nie ma co tym jeździć. Chyba, że zmienię zdanie. Ale rzeczywiście ten, mówię, campervan dla czterech osób nie widzę tego, bo są takie miejsca, gdzie byliśmy na tej Słowenii, wiesz, spadł deszcz parę dni, trzeba było siedzieć w kamperze, to dobrze, że mamy tą Landarę taką dużą i u nas, wiesz, mogliśmy spędzać czas, ale jakby byli tak totalnie sami, to jest ten moment, w którym też trzeba się nauczyć spędzać, że jednak stoisz pod tą markizą, musisz ją zabezpieczyć, niech sobie pada, nie, ale siedzisz sobie tam w kurtce pod tą markizą i jakby masz przedłużenie tego, tak?
No dlatego ja wolę, wiesz, pełną integrę i nawet jak będę stary, a kiedyś będę, to i tak będę jeździł pełną integrą, tak? Bo właśnie ta przestrzeń i w trakcie głównie wyjazdów zimowych, ona się wtedy przydaje.
Tak, ta przestrzeń.
Spędzasz dużo czasu w środku, nie?
Tak. To jest duży plus. Wiadomo, bo alkowa i odcięta szoferka, niektóre są różne, są rozwiązania oczywiście, nie? Czy ta półintegra na przykład ma jakby ciekawe rozwiązania, że podnosisz to łóżko i rzeczywiście obracasz fotele i masz trochę tego salonu.
No wiesz, zabudowa się zwęża tutaj do szoferki, a jednak w pełnej integrze.
Ja się przymierzałem nawet do tej półintegry, ale my z moją żoną długo śpimy w tym kamperze i doszliśmy do wniosku, że jak masz to łóżko opuszczone przez jakiś tam poranek, no to nie masz tego poranku, no bo musisz się tam jakby, no, z jakiejś
decyzji podjąć.
Nie ma komunikacji,
nie? Wejściowo-wyjściowej wtedy i tak dalej.
Chyba jeden model widziałem w życiu, że tam, słuchaj, jak jest łóżko opuszczone, to rzeczywiście możesz wyjść, nie? Ta. Chyba jeden model, już nie pamiętam.
Nie, pilota, sporo, czy ale większość ma zablokowane wyjście.
Nie, a w tej jednak integrze opuszczone masz to łóżko, ja robię kawę, wszyscy śpią, w ogóle nikt nikomu nie przeszkadza.
No jest luksusowo, nie ma co mówić. Nawet na tle, wiesz, karawaningu, biwakowania.
Wieczorem sobie siedzisz i jest okej.
Jest taka rzecz, słuchaj, której ludzie tak ogólnie teraz mówię o naszym społeczeństwie, kompletnie nie rozumieją, jeżeli chodzi o karawaning, który jest dla nich kompletną taką abstrakcją.
Abstrakcyjnie jest dla nich to, że ty jedziesz, płacisz za kamper tam 500-600 zł, jedziesz na kemping i płacisz za niego 100 euro. To jest dla nich abstrakcja, nie? Że po co, jak możesz jechać do hotelu?
Z punktu widzenia ekonomii i takiego zwykłego zjadacza chleba, jak sobie teraz tak pomyślałem, próbuję się wczuć w tą drugą stronę, no to jest coś dziwnego.
Jest to coś dziwnego, że jeszcze się kitrasz w tym.
Jeszcze w ciasnej budzie, nie?
Jeszcze się kitrasz w ciasnej budzie. No, wiesz, ja myślę, że to jest jakby poziom tego, że jakby nie spróbowali, bo wydaje mi się też, że różne są te wyjazdy karawaningowe. No, czytam na tych naszych grupach. Różne ludzie mają przygody z tym karawaningiem. Lepsze, gorsze. Wiesz, no rzeczywiście wypowiadać się, no ja rozumiem, że my nie jesteśmy ekspertami, ale powiedzmy, że parę lat jeździsz, ja parę lat jeżdżę, parę przygód mieliśmy, dobrych, złych, wspaniałych, gorszych, nie udało nam się coś, ale wracamy do tego, czyli mamy jakieś wnioski, możemy na ten temat podyskutować, czy to jest okej, czy to nie jest okej, bo wiadomo, kupowanie kampera to jest kosmiczna kwota, plus i tak jak sobie to przeliczysz wszystko, to Jezus, kupujesz ten kamper, płacisz za niego tam miesięczną jakąś tam ratę, albo nie daj Boże gotówkę wywalasz, i jeszcze jak to rozłożysz, to te wakacje to jest jakiś kosmos, nie? Tylko jakby forma spędzania tych wakacji jest jakby tutaj, to jest jakby kluczowe, nie? Że i jeśli ktoś tego to łapie i to mu się podoba, to jest okej. Natomiast jeśli ktoś nie łapie tego, że co 2-3 dni, ja na przykład zauważyłem, że ja jestem najlepszym ojcem na świecie na wakacjach. Bo ja do tego garażu mam ponton, hulajnogi, longboard, rowery. Już teraz, już bagażnik musiałem z tyłu założyć, bo wcześniej woziłem wszystko w bagażniku, żeby, wiesz, bo wtedy nie miałem nic, co nie kusiło złodziei, ale mam teraz już bagażnik z tyłu. Ja jestem najlepszym ojcem świata. Chcę hulajnogę, proszę. Chcę longboard, proszę. Chcę na rowerze, tato, proszę. Chcemy ponton, proszę. Sapa chcemy odpalić, tato, chcemy popływać sapem. Proszę bardzo, sap pompujemy, jedziemy, nie?
Ty się ważyłeś kiedyś?
Ale wiesz, że ta Integra, ten Knaus waży 2800 na pusto.
Wow, jaki wynik.
No, bardzo dobry
7
wynik.
Metrów, tak?
7 metrów, no. 2880 dokładnie. Ja jestem w szoku. Nie ważyłem się nigdy. Wiadomo, że jeżdżę na półzbiornikach z tym. Rowery staram się kupować do 10 kilo. To jest zboczenie już, tak? Ile waży 12? Nie, to nie biorę. 10? O, dobra, to może. To jest dobry wynik jak dla roweru. Więc on ma, no to ile? On ma tam z 600, nie? Mogę zabrać.
Niezły wynik.
Niezły wynik.
Jesteś lekko przeważony pewnie.
Jestem lekko przeważony, no. Mm-hmm. z tym. Nie byłem ważony nigdy, chociaż latam przez tą Austrię często. No, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby gdzieś tam mieć dużą nadwagę.
A zamykając klamrą ten wątek ekonomii, moim zdaniem to się nigdy opłacać nie będzie. Nigdy, naprawdę przenigdy. Jak sumujesz sobie koszty, to jest w ogóle totalnie bez sensu. Ale jak siadam pod markizą, nie? No. Jest ładnie, słonecznie, zajebisty widok, jestem na jakimś fajnym kempingu.
No to jest bezcenne, nie?
To jest bezcenne.
Nie jesteś w stanie tego
ale
przeliczyć.
Ale musisz to poczuć. To jest taki klimat, że jest wow. Nie? I wtedy zapominasz o całej tych pieniądzach, które wydałeś na tą formę podróżowania.
No bo oczywiście tak, no bo to jest naprawdę takie już zagłębianie się właściwie w jakąś filozofię podróżowania, spędzania wakacji.
Tak, nie? Ładnie właśnie chcę zakończyć naszą rozmowę właśnie takim wątkiem filozoficznym.
Wiesz, no, gdzie masz ładniejsze widoki, no. Mamy taką miejscówkę, byliśmy w Hiszpanii pierwszy raz, z 2 lata temu, jadąc do tej Portugalii. No różne tam błędy popełnialiśmy, bo raz stanęliśmy na kempingu, raz gdzieś tam, ale na przykład wracając, chcieliśmy bardzo tą północną część Hiszpanii zobaczyć. Jest przepiękna tam, Santander, Bilbao, no w ogóle San Sebastian. I tam to jest, w ogóle tam to jest nie do przeliczenia, bo znaleźliśmy kamping, do którego nie wiedziałem, jak wjechać na początku. Gdzieś się w ogóle plątałem po różnych uliczkach. Nazywamy to u sióstr Rumunek, bo to są dwie takie Rumunki, które otworzyły kemping. Słuchaj, gdzieś nad miastem wjeżdżasz, nie ma tam prądu, jest postawiony tylko kontener zrobiony z tego, są sanitariaty. Ten kemping kosztuje, one tam prowadzą bar, bardzo fajny bar, masz śniadanie, możesz sobie tam obiad i tak dalej, wino, wszystko mają tam w tym barze, też w jakiejś budzie mają taki zrobiony. Jak to miejscowość się nazywa? Jak bardzo blisko Bilbao było. Kastel, coś tam. Taka turystyczna miejscówka. Widok na zatokę wieczorem. Nie wiem, 15 euro ten kemping kosztuje. Siedzisz na tym tarasie tam, pijesz to, jesz te lokalne ich rzeczy, pijesz to wino, no i w ogóle o czym my dyskutujemy. W San Sebastian jest kemping na 72 godziny w centrum miasta po to, żeby pozwiedzać i zwiedzić miasto. My tam byliśmy, wyciągasz rowery z kampera, jesteś na pewnie jednej z droższych plaż w Europie za 12 euro. Nie za... Jak chcesz wynająć pokój w San Sebastian, no to nie wiem, będziemy dyskutować, czy 1000 zł to jest najmniejsza kwota, jaką zapłacisz za byle co, czy 2000, nie? Siedzisz na tej samej plaży, gdzie ci ludzie, którzy płacą kosmiczne pieniądze, siedzą też na tej samej plaży, nie? Więc i są takie, możesz obejrzeć Bilbao, do którego nie pozwolą ci wjechać kamperem, bo każdy Hiszpan ci powie, nie wjeżdżaj tam, bo ci ten kamper opierdzielą albo ci go ukradną. To właśnie jesteś u tych sióstr Rumunek, schodzisz na dół, wsiadasz do autobusu, jedziesz sobie, zwiedzasz Bilbao, jesteś pod tym Muzeum Guggenheima, oglądasz te wszystkie rzeczy, konsumujesz tą całą kuchnię z tego Bilbao, który jest słynny z tych kuchni i wracasz na ten kemping z tym pięknym widokiem, dalej za 15 euro.
Ktoś to nie spróbuje, nie zrozumie.
Nie, no w ogóle to jest, uważam, nieprzeliczalne. To nie ma szans, żeby to przeliczyć. Są hotele z pięknymi widokami. Oczywiście, w ogóle to nie podważam tego.
No ale tam pokój nie kosztuje 15 euro za dobę.
Dokładnie.
Łukaszu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Fajnie się tego słucha.
Ja też się cieszę.
Widzę, że dużo
pasji
w tobie jest do podróżowania, ale to nie koniec, bo w sezonie 26 wprowadziłem rundę szybkich pytań. 5 pytań,
dawaj.
Ale nie tak, nie, tylko wiesz, krótki komentarz ewentualnie możesz zawrzeć. Pytanie numer 1. Kamper to zawsze wolność, czy czasem jest problem w cudzysłowie?
Nie, zawsze wolność.
Zawsze.
Tak.
Zawsze.
Suma jest taka, że wolność.
Kamperowe wyjazdy z dziećmi, tak, nie?
O, jak najbardziej, tak.
Dlaczego?
Dzieci by mi tego nie wybaczyły, jakbym pojechał bez nich.
Nie mam więcej pytań. Co zawsze trzeba ze sobą wziąć na podróż kamperem? Taki zawsze. Czy wynajmujesz, czy kupujesz, ale taki must have musi się pojawić na pokładzie. Dużo jest takich rzeczy w sumie, jak jeździsz kamperem, ale co byś wymienił? Może 2-3 nawet takie obowiązkowe rzeczy, które u ciebie są.
Obowiązkowe rzeczy, które ja mam zawsze.
No. Bez których nie wyjedziesz kamperem.
Tabletki do kibla.
To jest ważne.
Nie, no to jest, słuchaj...
Ja raz pojechałem bez, to nie jest śmieszne.
Ja teraz, z doświadczenia, bo raz mi w Hiszpanii brakło w sezonie gazu i kupienie gazu w Hiszpanii, to była przygoda. No to teraz na przykład mam zapas dodatkowej butli z gazem. To bez tego się nie ruszam. To jest jedna rzecz. To, toaleta to oczywiście humorystycznie, ale wiadomo. Patrzę, gdzie jedziemy. No. Jak jedziemy latem, no to wiadomo, że te wszystkie zestawy do sportów wodnych, to bez tego się nie ruszam. Nawet jak mogę sobie pozwolić na to, że nawet od teściów, jak nie pływają, to biorę kolejnego sapa, że wszyscy mamy, jesteśmy opływani, nawet możemy sobie wtedy we czwórkę płynąć, bo dzieci zabieramy pojedynczo z żoną i sobie możemy płynąć we czwórkę, gdzieś coś zobaczyć. To bez takich rzeczy jedziemy. A tak to właściwie to wszystkie takie rzeczy są, które no poza tym, co masz w kamperze, no to co bierzesz do hotelu, no czy jakieś tam rzeczy ze sobą. Nie mam jakichś takich rzeczy.
Nie masz takiej preferencji. Nie. Ja na przykład kawiarkę muszę mieć. Obowiązkowo. Kawiarkę do
ale
kawy.
Ale masz elektryczną?
Nie, właśnie taką mam prostą, gazową, kupioną, taki
no to
ładny
kawiarka,
z baneczek.
Ja bez kawiarki
się po prostu nie ruszam.
To nie. Chociaż mam takiego znajomego teraz, który no jest chyba elektronikiem z wykształcenia i jak zobaczyłem, co on ma w tym kamperze, to pomyślałem sobie, to jest niewiarygodne. Wiesz, otworzył bagażnik, a on tam ma DeLonghi w ogóle.
Naprawdę?
Na 230, no. Myślę sobie, jak ty to robisz? Ale wiesz, tam widziałem, jak zacząłem zagłębiać się.
Przetwornice, nie przetwornice,
tak, takie oczywiście. No, tam wiesz, cały dach w panelach miał i to takich porządnych zrobionych, więc myślę, że Marcel, którego serdecznie pozdrawiam, nie rusza się bez wielu rzeczy.
Wolę wygodną, pełną Integrę, ponieważ...
Jest to salon, który jeździ. Jest dużo przestrzeni do spania i dużo przestrzeni do odpoczywania, co jest paradoksalne. Ale jednym ruchem zamieniasz sypialnię w salon i jest tam dużo przestrzeni dla nas, jak siedzimy, dla naszej czteroosobowej rodziny, więc uważam, że teraz powrót rzeczywiście do Alcove albo do Pół Integry byłby no, trudny dla nas.
Chcę spróbować wyjazdu kamperowego. Mam go najpierw kupić, czy najpierw wynająć?
No absolutnie, no wynająć.
Zdecydowanie. I sprawdzić, wynająć, czy tak. To jest dla ciebie.
Tak, tak, absolutnie.
Można wtopić? Czyli wiesz, kierować się emocjami, szybko kupić kampera, a się nagle okazuje, cholera, to w ogóle nie dla mnie. Czy każdy jednak się przekona z perspektywy
nie
czasu,
wiem,
twoim zdaniem?
Wiesz, my też, nasza pierwsza podróż kamperem to był taki game changer, bo to był rok po pandemii. Wiesz, no pojechaliśmy w Europę i puste były kempingi, w Wenecji chodziłeś, było pusto, nie? Byliśmy nad przepięknym jeziorem Lago Maggiore. Pani się pytała, czy może chce 5 euro dopłacić do pierwszej linii. Ja mówię, co pani? No pewnie. Stałem w pierwszej linii nad Lago Maggiore, w ogóle wiesz, za 35 euro, nie? A teraz pewnie za 100 tam trzeba by było dać. Ale wtedy więc... więc ta nasza podróż też była taka, że... Ja mówię, do jednej rzeczy musiałem moją żonę przekonać. To wracając do naszych wątków, kto jak z kim w kamperze. Moja żona nie wyobrażała sobie wakacji dłuższy niż 2 tygodnie. Ja ją zmusiłem i kazałem jej planować wcześniej wszystko i mówiłem jej, wmawiałem jej to, że to się uda nam. Te 3 tygodnie, bo pierwszy raz pojechaliśmy kamperem poza wynajęciem, własnym kamperem na 3 tygodnie już. Byliśmy 3 tygodnie w trasie i udało się wszystko. Wszystko było jakby, wiesz, dowieźliśmy do końca i jest to możliwe, a nauczył nas tego taki chłopak, jak byliśmy kiedyś na jachcie w Chorwacji, który mieszkał tam na tym jachcie od 8 lat w Zadarze, spał na łódce, miał tylko klapki, spodenki i bluzę na zimę, był samowystarczalny przez cały czas i on, byliśmy też z taką bandą aktorów pojechać, naprawdę, 8 osób, wszyscy, po prostu jak nas zobaczył pierwszy raz, to był przerażony, tu telefony, tu w ogóle wszyscy tak, wiesz... A potem, jak on mówił, ale słuchajcie, ale co? Nie, stary, my na tydzień nie możemy wyjechać. A on mówi, to jest tylko w waszej głowie. Jak zaczniecie to planować, przez cały rok wbijesz sobie ten termin, to po pierwsze będziesz pracę układał do tego terminu, a po drugie zacznie ten termin być niepodważalny w twojej głowie i wyjedziesz na 3 tygodnie. I to mówię, słuchaj, Julka, to się musi udać. No i teraz się udaje tak, że jakby spędzamy 1,5 miesiąca w kamperze na przykład, nie?
Trzymam kciuki, żeby ci się udało na więcej. Kiedyś wyjedzie. Łukasz, bardzo dziękuję. Bardzo.
Wszystkie odcinki podcastu Kilometry Wolności wysłuchasz na platformie YouTube na kanale Kilometry Wolności.